Zapytaliśmy przed chwileczką w tej rozmowie duszy z Matką Bolesną Maryję, czemu Matko ukochana, ciężko na sercu stroskana, czemu wszystka truchlejesz? I Maryja nam odpowiedziała: widzę, że Syn ukochany w ogrójcu cały zalany krwawym potokiem. Umiłowani w Chrystusie, tylko tak, kochani bracia i siostry, należy się do was zwrócić, rozpoczynając ten szczególny czas rozważań pasyjnych. By dobrze zrozumieć, jak zwykliśmy to sobie uświadamiać, niepojętą i nieogarnioną ludzkim umysłem miłość Ojca, naszego Boga i Pana. Ta miłość, ten dar miłości, to Chrystus, nasz Zbawca i Odkupiciel, a Jego pasja, Passio Christi, to najwyższy przejaw Bożego miłosierdzia. Świadomość naszej grzeszności i konieczności nawrócenia uświadamia nam dzisiaj, jak bardzo potrzebne jest nam to Boże miłosierdzie. Tylko ono może przemienić ludzkie serca i stać się źródłem nadziei. Tylko w Bożym miłosierdziu świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Ta prawda jest głęboko zakorzeniona w Piśmie Świętym i znana od samych początków Kościoła. Stańmy więc w obecności Pana. Blisko, bardzo blisko. Skierujmy nasze oczy na Jezusa ukrytego w tajemnicy Eucharystii. Przeciśnijmy się przez tłum szemrań i powątpiewań naszych pysznych myśli i lękliwych poruszeń serca. Zanurzmy się choć przez chwilę w tajemnicę Jezusowego krzyża, cierpienia i śmierci, bo one są świadectwem bezwzględnego posłuszeństwa zbawczej woli Ojca oraz nieskończonej miłości do każdego z nas. Nasz codzienny krzyż zbliżmy do Chrystusa zmagającego się z cierpieniem i krzyżem, aby nabrało sensu nasze dorastanie do odpowiedzialności za owoce wykorzystania tego czasu doświadczenia. Jezus w Ewangelii wytyczył nam drogę, a jej najtrudniejszy odcinek prowadzi z Wieczernika przez Getsemani, Pałac Kajfasza, Pretorium Piłata aż na Golgotę. Obserwowanie Mistrza na tym ostatnim etapie Jego pielgrzymowania na ziemi jest nam nieodzownie potrzebne do właściwego zrozumienia naszego ziemskiego życia. Pozwala nam to odkryć wartość naszego trudu i ukazuje sposób, w jaki należy dobrowolnie podejmować bolesne doświadczenia, jakich nie szczędzi nam życie. Dlatego tym bardziej zapraszam do tych rozważań pasyjnych chorych, samotnych, dźwigających krzyż cierpienia, może nawet nieuleczalnie chorych, zgnębionych na duchu, poruszonych światowym zamętem pychy człowieka, lękających się wojny, zatroskanych o bliskich, wszystkich cierpiących, bo tu na ziemi nie da się uciec od cierpienia, ale przez zjednoczenie z Chrystusem nie trzeba uciekać. W modlitewnej atmosferze przyjrzyjmy się naszemu życiu, naszemu wędrowaniu za Jezusem, idąc za Nim krok w krok. Wielu to uczyniło. tak odzyskało siły, zdolność miłowania, zdolność przebaczenia i tak się zbawiło. Powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że jednym z najtrudniejszych odcinków Jezusowego Wielkiego Tygodnia był ogród Getsemani. Jezus wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem. Upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilnie się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Mówi Ewangelia, Jezus oddalił się od nich, upadł na kolana i modlił się. Czy to jednak oznacza, że Jezus przed męką chciał się odsunąć od wszystkich? Przecież nigdy nie stronił od ludzi. 3 lata publicznej działalności upływały mu wśród tłumów. Jednak chętnie znajdował czas dla wszystkich, którzy go potrzebowali, nawet kosztem własnego odpoczynku, jak świadczy o tym choćby nocna rozmowa z Nikodemem. Trudno wyobrazić sobie Jezusa jako samotnika. Ewangelia pełna jest gwaru ludzi, którzy cisnęli się do Mistrza z Nazaretu z różnych stron po to, by patrzeć na Niego i słuchać Jego nauki. Niektórzy przychodzili z czystej ciekawości, podobnie jak i dzisiaj są ludzie goniący za sensacją, niezwykłymi przeżyciami, czymś nowym, o czym wszyscy mówią. Inni przychodzili do Jezusa z niedowierzaniem, powątpiewaniem, z wyrobionym własnym zdaniem na Jego temat i tylko po to, aby to zdanie potwierdzić. Jeszcze inni spotykali Jezusa przypadkiem, bo właśnie przechodził przez ich wioskę czy miasto. Ale byli tacy, którzy obrali Go sobie za mistrza, porzucili wszystko, co mieli i szli za Nim, trwali przy Nim, karmiąc się Jego nauką. Naśladowali Jego sposób życia, naśladowali Go w umiłowaniu ciszy, modlitwy i ascezy. W Jego wyjściach na miejsce pustynne, gdzie w skupieniu przebywał sam na sam z Ojcem, gdzie zatapiał się w długiej, nieraz całonocnej modlitwie, gdzie też umartwiał siebie surowym postem. Czego nas uczy Jezus modlący się w Getsemani? Jezus spędzający całą noc na rozmowie z Bogiem. Jezus modlący się. Uczy przede wszystkim tego, abyśmy umieli cenić sobie samotność, która nie jest tylko brakiem osób wokół nas. Owszem, istnieje samotność złowroga, kiedy ludzie odsuwają się od nas. Samotność wróżąca klęskę, będąca zwiastunem nadchodzącego nieszczęścia. Jest to samotność wymuszona, martwa, owoc odepchnięcia przez innych. Ale przecież istnieje także samotność błogosławiona, wybrana, twórcza, czyli taka, w której człowiek duchowo dojrzewa i staje się mocniejszy. Jej owocem jest głębsze wniknięcie w siebie, poznanie prawdy o życiu, o sobie, o Bogu. Właśnie taka samotność była udziałem Jezusa. Tej samotności doświadczył na pustyni podczas 40-dniowego postu, jak mówi nam o tym dzisiejszy fragment Ewangelii. Poznał prawdę, odrzucił pokusy. Wtedy szatan odstąpił. Tej samotności doświadczył przed męką. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Anioł z nieba umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilnie się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi. Wielu ludzi boi się ciszy, samotności. Ustawicznie włączone radio albo telewizor, ciągła paplanina, hałas, krzyk. Utrzymywanie za wszelką cenę wysokiego poziomu decybeli. Za tym wszystkim kryje się głównie ucieczka przed samym sobą. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, nie wie, co zrobić z milczeniem. Nie może usiedzieć chwili. Ciągle musi pisać, rozmawiać, ogłaszać. Czyżbyśmy odczuwali strach przed tym, że usłyszymy własne sumienie? Że może zrodzi się w nas spontaniczna modlitwa, która każe nam bardziej zaangażować się w życie duchowe? Hałas stwarza pozory, że żyjemy dynamicznie, że dzieje się coś ważnego, że nie jesteśmy martwi. Na dłuższą metę jednak męczy. Pozbawia możliwości usłyszenia głosu Boga, który nie stara się o to, by konkurować z radiem czy telewizorem. Hałas sprawia, że nie umiemy poradzić sobie z ciszą, która nie jest tylko brakiem dźwięku, lecz przede wszystkim przestrzenią dla Boga. Bez wyciszenia nie ma prawdziwej modlitwy, rzeczywistej rozmowy z Bogiem. Podobnie zresztą jak z innymi ludźmi. Rozmowa wymaga ciszy, skupienia na tym, co inny do mnie mówi i co ja mam komuś do powiedzenia. Jezus potrzebował miejsc pustynnych i odosobnionych. Potrzebował ciszy i milczenia, bo potrzebował rozmowy z Bogiem. Szukał samotności, która będzie modlitwą. Całe noce, czytamy w Ewangeliach, spędzał na modlitwie do Ojca. W najważniejszych momentach, kiedy posyłał apostołów, zawsze najpierw się modlił. To postępowanie może wydawać się nam dziwne. Dziwi zwłaszcza tych, którzy przez 5 minut nie mogą usiedzieć spokojnie. Z jednej strony wiele osób prowadzących aktywny tryb życia marzy o chwilach wytchnienia, samotności, wypoczynku w ciszy. Z drugiej gdzieś w podświadomości mają zakodowane, że tak naprawdę byłoby to niczym innym jak stratą czasu, bezczynnością, luksusem, na który nie można sobie po prostu pozwolić. Trudno nam sobie dziś wyobrazić świat Wielkiego Postu, skromny, wyciszony, skupiony na wielkopostnych wydarzeniach krzyża, bez koncertów, bez klubów, bez wesel, bez imprez, bez prywatek, bez kina, Modlitwa jest swoistą bezczynnością, ale nie jest bezproduktywną stratą czasu. Wiedzą dobrze o tym ci, którzy się modlą. Jezus miał wiele do zrobienia i mało czasu, zaledwie 3 lata publicznej działalności. Mimo to potrafił w swoim życiu znaleźć czas i miejsce dla Ojca. Zawsze był z Nim ściśle zjednoczony. Dlaczego się modlił? Bo kochał. I pewnie jeszcze dlatego, że z modlitewnej samotności wychodził mocniejszy, z tym przekonaniem, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Dzisiaj wielu chrześcijan uważa, że nie ma czasu na modlitwę. Woli narzekać i mówić o chorobach. Dlatego ich życie religijne staje się praktycznie bezkresną pustynią. Czasami odzywa się tęsknota za wiarą głębszą i żywą, ale szybko jest odrzucana, bo niebezpieczna. Ciekawe jest także to, że wielu ludzi żyjących w ustawicznym pośpiechu płaci za to wysoką cenę. Odzywają się kłopoty ze zdrowiem, komplikuje się życie emocjonalne czy rodzinne. Jeśli nie mamy czasu dla siebie i naszego życia religijnego, duchowego, nie znajdziemy go także dla innych. Dla żony, dla męża, dla dzieci. Nie znajdziemy tego czasu dla współsiostry, przełożonych, dla współbrata, dla sąsiada i przyjaciela. To wielkie niebezpieczeństwo, przed którym nie uchronią nas ani wizyty u psychologa, psychoterapeuty, czy wróżki, czy nawet jakieś medytacje wschodnie. Nie potrzebowalibyśmy wizyt u specjalistów od dobrego samopoczucia. Z emocjami radzilibyśmy sobie lepiej sami. Relacje z bliskimi nie byłyby tak pokomplikowane, gdybyśmy więcej się modlili. Samotność Jezusa, samotność napełniona modlitwą, rzeczywistą rozmową z Ojcem, a nie tylko bezmyślnym wypowiadaniem formułek modlitewnych, była twórcza. Nie była to ucieczka od problemów codziennych, ucieczka w próżnię. Był to czas namysłu, zatrzymania się przed Bogiem, wytchnienia mającego cudowną moc odradzającą. Taka modlitewna samotność pozwala pozbierać się po ciosach, podnieść z dna rozpaczy i przede wszystkim daje pewność, że nie jestem sam. A taka pewność w życiu to bardzo dużo. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Lękam się mojego życia. Nie wiem, co będzie jutro. Dziś pokornie klękam przed Tobą w czasie tego czasu i razem z innymi śpiewam gorzkie żale. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Poślij anioła z nieba, aby i nas umocnił. Tacy jesteśmy pogrążeni w udręce, dotyka nas wojna. Módlmy się jeszcze usilniej, by zniknął z naszego czoła pot, by nie kapały na ziemię gęste krople krwi niewinnych, by nie sączyły się na ziemię. Módlcie się, mówi Jezus, abyście nie ulegli pokusie. Proszę Cię, Jezu, o łaskę bliskości, która pogłębia moje zakorzenienie się w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, przed którym klękam z miłością.